Dzień dobry, dzień dobry. Witamy wszystkich bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu live z cyklu Poznaj swojego wykładowcę. Zapraszamy wszystkich gorąco, chodźcie do nas, chodźcie. Będzie bardzo ciekawy dzisiaj. Jeszcze chwilkę poczekamy.
Dzień dobry Państwu.
Tak, zaraz właśnie przedstawię mojego gościa. Jeszcze czekajmy chwileczkę. O, super, już są dwie osoby. Proszę o jakieś tutaj znaki, że nas słychać, widać, lajki, serduszka, mile widziane zawsze. Jeszcze raz bardzo serdecznie witam, dzień dobry. Dzisiaj moim gościem jest pan doktor Michał Zabdyr-Jamrus z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania. Mogę chyba powiedzieć, że też mój kolega z zakładu, więc panie doktorze, Michale, dzień dobry, witam serdecznie.
Cześć Dominiku, cześć.
Super, bardzo się cieszę, że jesteś dzisiaj z nami i chciałabym zacząć od takiej rzeczy, jaką jest twoje zdjęcie, które było umieszczone na zapowiedzi tego live'a, bo no, przyznam, że jest ono dosyć intrygujące i myślę, że nie tylko dla mnie, ale dla naszych widzów również. Ja wiem, że kryje się za nim pewna historia i czy zechciałbyś się nią podzielić, czy opowiesz, gdzie to zdjęcie zostało zrobione?
Jasne. No wiesz, to jest zdjęcie zrobione na Manifie w 2018 roku, na Dzień Kobiet, zrobione przy okazji tego, jak się zebraliśmy przed Muzeum Narodowym i wystroiłem się w ten sposób na potrzeby bycia statystą do filmu Siłaczki, który to film był robiony właśnie tutaj w krakowskich klimatach i opowiadał historię emancypacji krakowianek w początkach XX wieku, na przełomie XIX-XX wieku, czy to w wymiarze praw pracowniczych, jak i chociażby na uczelni, między innymi historię pierwszych krakowskich studentek Uniwersytetu Jagiellońskiego. No i tutaj skorzystałem z mojej garderoby, którą sobie pogromadziłem przez te lata i pasowało nawet.
Tak, myślę, że pasowało idealnie. To więc tak, historia jest bardzo fajna, myślę. A proszę powiedz nam teraz, jak zaczęła się może twoja przygoda właśnie ze zdrowiem publicznym? Jak to się stało, że to zdrowie publiczne się pojawiło w twoim życiu na ścieżce zawodowej i też oczywiście naukowej? No i jak to się stało, że jesteś tutaj zatrudniony w Instytucie Zdrowia Publicznego w Krakowie?
No stało się tak, że zaczęło się od w zasadzie znajomości z panią profesor Kowalską Bobko. Najpierw od tego, że jak startowałem jeszcze na politologię, wybierałem się na studia politologiczne, to skorzystałem z jej kursów przygotowawczych. Bardzo mi pomogły w przygotowaniu się do egzaminów wstępnych. To były jeszcze takie czasy, że trzeba było egzaminy wstępne zdawać do tych studiów. Potem zaangażowałem się zaproszony zostałem do udziału w projektach badawczych różnego rodzaju, tak, najpierw pomoc techniczna, potem tam w przeglądach literatury pomoc. No i tak potoczyły się sprawy, że jako politolog z wykształcenia pomagałem właśnie w politologicznych analizach i tak znalazłem się w Zakładzie Polityki Zdrowotnej i Zarządzania, zachęcony potem do startowania w konkursie na stanowisko asystenta. I to zaraz tak rok po studiach udało mi się zdobyć tą pracę. No i tak, i oto tu jestem, politolog na zdrowiu publicznym.
No właśnie. Ciekawe połączenie. Powiedz nam, proszę, w takim razie, w jakich teraz bierzesz udział w badaniach naukowych, jakie są twoje zainteresowanie, obszar zainteresowań tych naukowych, jakie obecnie projekty prowadzisz, albo może jaki projekt, w którym uczestniczyłeś, był dla ciebie najciekawszy?
No, w zasadzie teraz standardowo zajmuję się badaniami poświęconymi organizacji polskiego systemu ochrony zdrowia i różnymi reformami. Analizujemy różnego rodzaju reformy systemu zdrowotnego i w ogóle reformy w ochronie zdrowia. No i tutaj to wykształcenie politologiczne jest bardzo przydatne, żeby nie powiedzieć niezbędne. No i aktualnie dużo robiliśmy badań wokół zarządzania pandemicznego. Jak się domyślasz, to dość ważny temat był i nie chodziło tylko o takie konkretne interwencje, ale takie analizy instytucji, jak działały instytucje, jakie decyzje podejmowano. A A w tym wszystkim takim moim konikiem, zainteresowaniami podstawowymi były rzeczy, które badałem też przy okazji mojego doktoratu. To jest tematyka dobrego rządzenia i rządzenia deliberatywnego w ochronie zdrowia. Czyli innymi słowy, jak uczynić tworzenie polityk zdrowotnych bardziej, po pierwsze, demokratycznymi, bardziej odpowiadającymi na potrzeby obywateli i uwzględniającymi głos obywateli. Tak? A przy okazji zachowując, albo inaczej, zapewniając dobrą merytoryczną jakość tych polityk. Tak? Czyli nie chodzi tylko o to, żeby coś było odgórnie narzucone przez ekspertów, nie chodzi też z drugiej strony, żeby było oddolnie wymuszone przez, prawda, organizacje społeczne i po prostu jakieś frakcje obywateli, ale żeby to był proces takiej interakcji i takiego wspólnego wypracowywania tego, co będzie słuszne, co będzie najlepiej odpowiadało potrzebom i to z perspektywy takich potrzeb na miejscu i z perspektywy tego, co jest wskazane, z perspektywy wiedzy eksperckiej, wiedzy naukowej, co jest udowodnione. To jest to takie próba pogodzenia tych dwóch wymiarów. Od razu przyznaję, że tak, jest dużo w tym takiej wizji utopijnej, takiej wizji takiej pełnej nadziei i wiary, ale staram się tutaj to badać właśnie w takim kontekście, jak ten ideał, ten wzorzec zaaplikować w praktyce.
Super, no myślę, że zawsze trzeba mieć nadzieję i wiarę w to, że się to uda zrobić na tyle, na ile jest to możliwe, więc myślę, że bardzo ważny temat, faktycznie obszar.
To może się pochwalę od razu, to jest ta owoc mojego pracy doktorskiej, książka poświęcona takim wzorcom rządzenia deliberatywnego, no i pewnym mechanizmom, które mogły być tutaj pomocne w politykach zdrowotnych.
To zachęcamy oczywiście do kupna, czy też czy czytania, wypożyczenia. Nie wiem, czy już jest w bibliotece naszej, w instytucie.
Jest.
Super. No to studenci jak najbardziej mogą wypożyczać. I powiedz nam teraz proszę, jakie przedmioty prowadzisz, bo jesteśmy razem kolegami z Zakładu Polityki Zdrowotnej i Zarządzania. Jakie ty przedmioty prowadzisz w tym zakładzie i jak je wykładasz? Czego one dotyczą?
Tak, no więc polityka zdrowotna. Do niedawna wykładałem więcej i uczyłem więcej w politykach zdrowia publicznego. Kiedyś jeszcze wcześniej wstęp do ochrony zdrowia, a właśnie teraz przede wszystkim polityka zdrowotna. I w ramach tego nowego kierunku w zarządzanie w ochronie zdrowia, takie kursy wprowadzające, szczególnie mi bliskie, powiedzmy, człowiek w państwie, czyli takie bardziej instytucjonalne wprowadzenie w meandry demokracji i w ogóle zarządzania administracji publicznej, a potem też bardzo istotny wymiar etyka w ochronie zdrowia. I to już taki nieco bardziej autorski kurs, który stara się pokazać właśnie trudności w realizowaniu etycznej i opartej na dowodach polityki zdrowotnej między innymi i w ogóle działań w ochronie zdrowia. To obejmuje również etykę badań naukowych, badań medycznych, bioetykę w szerszym rozumieniu, racjonowanie zasobów, no i indywidualne decyzje w wypadku racjonowania zasobów w ochronie zdrowia.
No super, właśnie, bo moi drodzy widzowie, nie wiem czy wiecie, ale od jutra rusza już rekrutacja. Mam nadzieję, że są z nami też przyszli studenci, więc my bardzo serdecznie zapraszamy na zajęcia. Będziecie mieć okazję, no zależy oczywiście jaki kierunek wybierzecie, będziecie mieć okazję no, mieć zajęcia z panem doktorem. Ja też będę prowadzić, właśnie ja przejęłam w ogóle od ciebie ten wstęp do ochrony zdrowia, czasem tam się pojawiam i też na systemach zdrowotnych, więc serdecznie zapraszamy. Pamiętajcie, od jutra rusza rekrutacja. Są na naszym YouTubie też filmiki instruktażowe, jak ten cały proces rekrutacji przejść.
Tak. Ja jeszcze mogę dodać jedną rzecz, bo o tym zapomniałem. Oprócz tego kursy po angielsku prowadzę, Governance for Health i między innymi tutaj więcej nawet opowiadam o tym rządzeniu deliberatywnym. Ale właśnie, to też jest opcja również dla naszych studentów zaangażowania się w kursy EuroPub Health. I tutaj to jest bardzo przeszłościowa rzecz, szczególnie teraz, szczególnie po pandemii. I tutaj jest takie wzmożenie w zainteresowaniu tymi tematami. No i oprócz tego jeszcze Też mogę nadmienić, że kursy prowadzę w ramach gościnnych wykładów na Uniwersytecie Kopenhaskim i tutaj tym bardziej tutaj tworzymy też taką wymianę doświadczeń badawczych między różnymi ośrodkami, doświadczeń międzynarodowych i oferujemy w ten sposób właśnie ciekawe opcje interakcji, wymiany, budowania sieci znajomości, kontaktów badawczo-profesjonalnych.
No świetnie, no to właśnie, no gdzie jak nie do nas, zapraszamy serdecznie na studia, naprawdę są super, super ciekawe i jesteśmy też my, więc naprawdę jest fajnie. Powiedz Michale, w takim razie proszę, co najbardziej lubisz w tej pracy ze studentami, co sprawia ci przyjemność, a co może jest wyjątkowo trudne i jakbyś miał wybrać, to czy wolisz jednak wykładać, prowadzić te zajęcia zdalnie, czy jednak stacjonarnie?
O, to jest dobre pytanie. Powiem tak, może zacznę od tego ostatniego. Generalnie byłem bardzo, bardzo mi było ciężko na początku z tymi zajęciami zdalnymi, bo ja uwielbiam zajęcia twarzą w twarz, brakowało mi chodzenia po sali, patrzenia. Pierwszym problemem jest brak patrzenia na mowę ciała studentów i tego, czy oni chcą coś powiedzieć, bo czasem trzeba zobaczyć, że oni wyrywają się do powiedzi, ale mają taką nieśmiałość i czasem można to zobaczyć i wydobyć z nich, szczególnie właśnie wspierając te mniej śmiałe osoby, w bardzo ciekawych wypowiedziach. I jako fan deliberacji no uwielbiam dyskutować i rozmawiać, wymieniać się spostrzeżeniami, impresjami i tutaj właśnie dlatego bardzo tęsknię już za zajęciami bezpośrednimi. Natomiast zauważyłem, że jednak są pewne zalety zajęć zdalnych. To jakby muszę od razu przyznać. Po pierwsze tak ze względu na pewien typ zadań, które robimy na niektórych zajęciach, czyli jak się analizuje dokumenty polityczne, dokumenty prawne, wygodnie jest to robić w domu, w wygodnej pozycji, w wygodnym kontekście, kiedy można szybko coś skopiować, zapisać, zanotować, przeczytać. I tutaj są pewne zalety jednak. A dwa, inną zaletą jest też to, że właśnie zajęcia zdalne, i to sporo studentów mi opowiadało, umożliwiają udział w naszych zajęciach osobom, które normalnie nie mogłyby, ze względu na to, że koliduje to z ich pracą zawodową, że koliduje to z innymi studiami. I niebagatelna sprawa, zajęcia zdalne bardzo wspierają proces uczenia osób z niepełnosprawnościami. Już nie wspominając nawet o czymś, co sam jestem wielkim beneficjentem, czego jestem beneficjentem, mianowicie to, że osobom z powiedzmy chronotypem wieczornym, czyli tak zwanym nocnym markom, bardzo te zajęcia zdalne ułatwiają no po prostu zebranie się na zajęcia, tak mi to ujął. Tak. Więc tutaj jak najbardziej ten mały plus bym dodał, ale tak, ułatwienie dostępności naszych zajęć osobom o innych obowiązkach, także rodzicom na przykład, no i osobom z niepełnosprawnościami. To myślę, że pod tym względem powinniśmy te doświadczenia kontynuować, z tymi zajęciami zdalnymi, chociażby umożliwiając na przykład nagrywanie streaming zajęć, coś w tym rodzaju, więc zresztą te rzeczy już planujemy nawet, więc tak, to jakby jest ta zaleta, więc mimo, że tęsknię za zajęciami bezpośrednimi, tęsknię za funkcją fatyczną języka i taką większą dynamiką dyskusji, to jednak doceniam pewne zalety. No i wracając do tych rozmów, które mam ze studentami, to jest to, co chyba najbardziej cenię zajęć ze studentami. I powiem wprost. Zajęcia ze studentami pomogły mi lepiej poukładać sobie rzeczy w głowie a propos moich badań. Ja zresztą uważam, że jakby takie idee całkowitego rozdzielenia pracy badawczej od zajęć dydaktycznych są do pewnego, znaczy rozumiem, że ktoś może sobie z tym dobrze radzić, ale ja uważam, że to jest świetny moment, świetna okazja do testowania swoich badań, niejako, tak, swoich konkluzji w dyskusjach ze studentami na bieżąco i czasem parę razy, tak, nawet parę razy to samo, bo to pozwala odkryć nowe rzeczy i studenci super mają obserwacje, potrafią zwrócić uwagę na fascynujące rzeczy, i nawet wskazać błędy rozumowania własnego i tak naprawdę wesprzeć nas. Więc tak, jakby dawna nauka uważam za taki proces wspólnej pracy, wspólnego wykuwania, zrozumienia i zajęcia dydaktyczne bez dwóch zdań są tego integralnym elementem.
A powiedz, czy oprócz pracy na uczelni, dydaktyki na uczelni, udzielasz się też gdzieś jeszcze naukowo?
Naukowo w sensie?
W sensie, czy nie wiem, prowadzisz poza uczelniane jeszcze jakieś zajęcia, wykłady, kursy?
W sumie to niedawno zostałem zaproszony do zrobienia opowiedzenia o polskim systemie zdrowotnym przez jakiś think tank z Republiki Armenii. To było całkiem sympatyczne. No tak, no właśnie oprócz takich kursów, ale one związane są z naszą pracą dydaktyczną, pracą na uczelni, czyli właśnie w Kopenhaga i tam parę innych miejsc. No raczej udzielam się, jeśli już trochę dydaktycznie, to może tak hobbystycznie. Przed pandemią jeszcze było coś takiego jak SerialCon. Ja tak powiem tak troszeczkę hobbystyczno, troszeczkę takie pół hobbystyczno, pół akademicko. Zajmuję się tematyką analizowania wpływu kultury popularnej na polityki. No i pamiętam, że jednym z takich kluczowych doświadczeń, który jest zresztą nagrany na YouTubie, mój wykład, w którym łączę filozofię polityczną Johna Rawlsa, to jest taki dość ważny myśliciel, także jeśli idzie o etykę w ochronie zdrowia, etykę systemu ochrony zdrowia, i łączę go z dwoma odcinkami serialu Doctor Who, które okazują się być w moim przekonaniu świetną eksplanacją, wyjaśnieniem tego, na czym polega ten koncept Johna Rawlsa, tak zwanej zasłony niewiedzy. Brzmi bardziej zawile niż... Brzmi specyficznie, jest to specyficzny koncept techniczny, nie będę tu spoilował, ale tak, między innymi takimi rzeczami się zajmuję. No i przy tej okazji się troszeczkę udzielam właśnie tak publicystycznie, może bardziej takie różnego rodzaju analizy. No właśnie, jakiś czas temu pisałem o końcówce Gry o Tron w takich serialach jak The Dark Crystal i też dostrzegając pewne takie wątki, niuanse, wątki polityczne, które takie są, mogą oddawać trochę ducha czasu. Takie tematy. Zaaplikowanie trochę tego, czym się zajmuję na co dzień zawodowo, do tego, co mnie fascynuje i co jest taką przyjemnością po prostu z oglądania, z takiej rozrywki czystej.
Okej, super, fajnie, że do tego nawiązałeś, bo właśnie teraz chciałam przejść już powiedzmy do drugiej części spotkania, porozmawiać o tym, czym zajmujesz się właśnie po pracy. Hobbystycznie, jak lubisz, to już zdradziłeś, czym hobbystycznie, ale jak lubisz spędzać wolny czas, kiedy już nie musisz pracować? Co najbardziej lubisz, jak najbardziej odpoczywasz?
Na początek zaznaczę. Pandemia trochę zlała wszystko w jedno. Ja trochę pogubił się czas, jak się cały czas siedzi w tym domu. I rzeczywiście trochę przez tę obfitość tych zajęć i obfitość pracy analitycznej no troszeczkę zanikło to tak na dobrą sprawę. Ale mam nadzieję, że już niedługo będziemy wracać do normy, a norma to przede wszystkim w tej chwili no to jest zabawa z dzieckiem. Już się nie mogę doczekać na kolejne składanie kolejnych statków z klocków Lego. Uwielbiam. Oprócz tego trochę takie hobbystyczne rzeczy jak malowanie figurek do gier bitewnych. Tutaj to jest super zabawa właśnie taka do relaksu, do takiego skupienia się na czymś innym, odwrócenia uwagi. No i takie popkulturowe rzeczy. Filmy, dobre seriale. Teraz mamy złotą erę seriali, tak na dobrą sprawę. Naprawdę wyśmienitych, które są ucztą dla oka i delikatesami dla umysłu. Pozwalają I to rzeczywiście widać, że mają jakieś takie odniesienie do współczesności. A z takich już bardziej. Ale tu oczywiście w grę wchodzą również guilty pleasures, czyli przyjemnostki, które są, przez które troszeczkę, nie wiem, czy się przyznać do tego, ale w sumie, a co mi tam. Czyli tak, no jakieś takie klasyczne rzeczy, seriale i filmy, nawet sensacyjne. Mamy też żoną hobby oglądania tak zwanych złych filmów. Bad Movies, nie wiem, czy tutaj będzie widać, ale tam jest plakat Planu 9 z kosmosu, jeden z klasyków. Widać?
Tak, widać.
Plan 9. Tak, to jest jeden z klasyków złego kina, złych filmów, tak zwane filmy B, i one są fantastyczną rozrywką, jak ktoś się rzeczywiście interesuje warsztatem kina, tak, jak kino po historią kina i tym, jak się robi filmy, widać po prostu błędy techniczne takie. Można je, i one są takie, jest super frajda, super rozrywka, szczególnie ze znajomymi, jak się zbierze w kupie i ogląda takie coś, to też jest, dużo frajdy daje.
Mhm. Okay,
Coś jeszcze? No chyba tyle. No, pewnie o czymś zapomniałem, bo zawsze jak się pyta o coś takiego, to się potem coś zapomina, ale tak mniej więcej te rzeczy, przynajmniej teraz. No jeszcze bym dodał jakieś gry komputerowe, raz na jakiś czas, co jakiś czas. No ale tak, teraz zdecydowanie mniej na to czasu mamy. Tak, liczę, że się uda wrócić trochę do więcej liczby tych hobbystycznych rzeczy.
Okej. Okay. Dobrze. Moi drodzy, w ogóle ja zapomniałam, możecie zadawać pytania.
Zadawajcie pytania.
Zapraszamy w komentarzach na Facebooku, więc proszę śmiało pisać. Ja teraz właśnie też chciałam nawiązać do tego, co już powiedziałeś. Bo mówisz i filmy, i seriale, to jakbyś miał wybrać, też będę wybrać, czy film, czy serial bardziej?
To jest okrutne pytanie. To jest, chciałem ci powiedzieć, że jesteś okrutnicą straszliwą. Jak można zadawać takie pytanie, że potem mam z tego... teraz wybrać, nawet jakbym się miał przygotować, to pewnie bym nie wybrał, ale tak, no myślę, że z ostatnich seriali, które bardzo mnie zaciekawiły, to był The Expanse, taki serial science fiction z bardzo dużą ilością takiego social science fiction, takiej fikcji tego, jakby jak się potoczyłaby w przeszłości przy różnych postępach technologii, ewolucja systemów społecznych. To jest zawsze bardzo ciekawe. Nawet ta gra o Tron była też ciekawa pod tym względem, taki inny świat, jak on działa. Do pewnego momentu przynajmniej to był bardzo ciekawy serial. Z innych takich rzeczy, no to z filmów, które naprawdę w ostatnich latach zapadły, nie pamiętam, ale to już ładnych parę lat temu, myślę, że Mad Max Fury Road, Jordan Biel, fantastyczny film, który jest takie jakby idealnym połączeniem takiego mojego uwielbienia do dobrego kina akcji, ale takiego też mądrego, jakby z pewnym przesłaniem i z pewnymi fajnymi, ciekawymi rozwiązaniami. Oprócz tego, że to jest fantastycznie zrobiony film po prostu. No i cóż, i chyba tak bym rzucił na razie. Tyle. Pewnie o czymś zapomniałem, ale na razie powiedzmy, że to w ten sposób, że to są te rzeczy.
Okej, okay, super. A powiedz mi w takim razie, jakbyś miał wybrać może coś już łatwiejsze pytanie, mam nadzieję, między książką a podcastem. Powolisz książkę czy podcast?
Normalnie bym powiedział książka, ale jak się ma dziecko i jest troszeczkę więcej roboty w domu, to podcast trochę, jakby, albo audiobook, że po prostu mogę wiele rzeczy na raz zrobić. I tak, to zdecydowanie zwiększa też efektywność pracy, jak się wykorzystuje te ścieżki. Także tak, to jak ma, i tak powiem troszeczkę stając okrakiem i to, nie? Bo jakby czytanie takie do ręki pozwala na takie specyficzne skupienie, lepsze skupienie się nad pewnymi rzeczami. I powiem szczerze, że tak wolę czytać fabularne rzeczy, jeśli mi się udaje za nie zabrać, bo wtedy mogę w tym świecie się znaleźć, po prostu mogę się na nim skupić, mogę w tą stronę uruchomić wyobraźnię. Natomiast właśnie jak paradoks jest taki, że chyba dobrze mi idzie po prostu słuchanie kogoś, kto mówi nawet zawiłe rzeczy, słuchanie wykładów na przykład na YouTubie, więc spokojnie mogę coś robić innego i tam słuchać No właśnie, jest teraz bardzo dużo naprawdę dobrych książek, łącznie z takimi poświęconymi zdrowiu publicznemu, filozofii społecznej, pojawia się w formie audiobooków i to bardzo pomaga i umożliwia jakby szybkie nadrobienie tego, co jest istotne nawet w pewnych wymiarach. A przynajmniej nadrobienie tego ducha, tego, co się dzieje. Nie? Jakie teraz ciekawe dyskusje społeczne się toczą. No chociażby tutaj gorąco bym polecał na przykład niedawną książkę Michaela Sandela The Tyranny of Merit, która jest bardzo dużo uwagi poświęca problemowi tak zwanych deaths of despair, takiej śmierci i zgonów z rozpaczy, które są związane z kondycją współczesnej gospodarki, ale także z, no właśnie, z systemami społecznymi, z tym, jakie idee i hierarchie społeczne budujemy. I to jest też jeden z ważnych wątków takich od lat toczonych debat, a właściwie badań w zdrowiu publicznym poświęconych przekładaniu się nierówności społeczno-ekonomicznych na nierówności zdrowotne. Więc to myślę jest ważny moment też dojrzewania, zrozumienia pewnego problemu społecznego i zdrowotnego, który przez jakiś tam czas był ignorowany do pewnego stopnia, a teraz przynajmniej jest lepiej rozumiany, lepiej dostrzegany i analizowany nawet przez filozofów w kontekście poszukiwania bardziej sprawiedliwego urządzenia świata, systemu polityczno-ekonomicznego. Okej, nagadałem się już, ale proste pytanie zadać, a ja bym zaczął gadać o filozofii.
Nie, to bardzo dobrze. Myślę, że to jest ciekawe i ważne przede wszystkim, o czym mówisz, więc jak najbardziej śmiało zachęcam do tego. Mam jeszcze jedno pytanie odnośnie wyboru. Czy jakbyś miał wybierać, to jesteś, można powiedzieć, miłośnikiem miasta, czy wolisz jednak takie wiejskie klimaty?
Why not both? Odpowiadając inaczej, tak. Uwielbiam zwiedzać miasta, uwielbiam architekturę, uwielbiam muzea, ale jednocześnie kocham znaleźć się gdzieś na wsi i leżeć pod jabłonką na leżaczku i czytać książkę. Albo połazić, ostatnio nawet coraz bardziej połazić po lesie, szczególnie teraz po tej pandemii, to już mnie nosi, żeby gdzieś połazić. Tak, albo nad morze pojechać. Tak, to jest w zasadzie tak bym to połączył, więc musi być etap trochę zwiedzania miasta i musi być trochę etap posiedzenia w dziczy wśród zieleni, która ukoi nerwy, ale nie tak, żeby chodzić i zwiedzać i łazić i po prostu ten, tylko żeby naprawdę się polenić. Trochę współcześnie mamy za mało docenienia tego, na czym polega taki prawdziwy odpoczynek, wyciszenie się. Tak bym odpowiedział w dwie strony.
Okej, czyli ta wiejska sielanka też jest bardzo ważna właśnie.
Tak, absolutnie, absolutnie.
Umysł, żeby to poczuć, przestać myśleć w końcu, no to jest myślę bardzo ważne.
Tak, albo pomyśleć o czymś innym, tak? Jakby tyle. Wyspać się przede wszystkim. Pooglądać na wsi, to jest coś bezcennego, czego w mieście bardzo trudno uraczyć. Oglądanie gwiazd nocą. W bezksiężycową noc, kiedy jest bardzo mało zanieczyszczeń świetlnych, nie ma nic wspanialszego. Jeśli oczywiście masz dobre okulary, bo jak masz wadę wzroku, to ciężko, ale w dobrych okularach, w ciepłą noc, gorącą noc, kiedy księżyca nie ma, to wtedy fantastycznie widać drogę mleczną. Można wypatrywać satelit krążący nad ziemią. Jeszcze tam latem, bo później można Perseidy śledzić i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo fajnych doświadczeń. Ale tak, oglądanie gwiazd to raczej przede wszystkim tylko w dziczy, gdzieś na wsi, tam gdzie nie ma tych świetlnych zanieczyszczeń.
To prawda. Ja mam tą okazję czasem sobie pooglądać, bo sama pochodzę ze wsi, więc tam bardzo lubię moją wieś, jest piękna i właśnie jest zielono i widać gwiazdy, więc tak, zapraszam. Tak. Są Super, a powiedz mi, teraz przejdziemy może do takiej części, powiedzmy, to będzie takie zadanie, żebyś na koniec, żebyś dokończył zdanie, które ja rozpocznę, ok? Możemy zaczynać? Dobrze. Okay. To pierwsze zdanie to jest, dzień zaczynam od...
Kawy. Bez kawy śmierć w butach. Tak, ale tak naprawdę dzień zaczynam od tego, że zostaję stopą dziecka w głowę, że mam zrobić mleko. I wtedy tak.
Mocna powódka.
Mocna powódka, dokładnie.
Dobra, a w takim razie jestem największym fanem?
Uff. To jest to okrutne pytanie. Mhm.
Zdaję sobie sprawę.
A, jakaś podpowiedź. Może zawężmy do czegoś.
No cokolwiek. Czy idziemy dalej? Chcesz później do tego wrócić?
Wróćmy do później. Tak, wróćmy później. Zadzwonię do przyjaciela w tym czasie.
Dobra, okej. Okay. Użyjemy koła ratunkowego. W takim razie kolejne. Jak na wakacje to tylko...
No już mówiłem o tym, że nie tylko, ale niech będzie. Właśnie na działkę na wieś, żeby sobie poleżeć pod ten. Jeśli już wszystko inne nie zadziała, to koniecznie w zieleń.
Okej, okay. Czyli w Polsce?
Czy no tak, tak, lubię, nie, jeśli idzie o właśnie takie doświadczenia z naturą, jak najbardziej Polska jest dla mnie dobrym, taka polska wieś jest dobrym miejscem do odpoczynku.
Okej. Okay. Jako wykładowca jestem...
Pomocny?
Okej.
Zależy mi na tym, żeby być wyrozumiałym i pomocnym dla studentów przede wszystkim. Okej. Okay. Przede wszystkim zależy mi na tym, żeby nie wiem jak to nazwać jednym słowem, ale żeby te zawiłe rzeczy, o których opowiadam, przyznaję, są czasem koszmarne w zrozumieniu i ten, żeby wyłożyć je w sposób taki bliższy człowiekowi, tak? Bliższy zrozumieniu praktycznemu. Tak, chciałbym czynić, w tym sensie przede wszystkim chciałbym, żeby moja praca wyglądała. Nie wiem, czy mi się udaje, ale w tę stronę zmierzam.
Udaje się. Jako była studentka potwierdzam, że tak. O. I super. I to jest duży plus, myślę, u wykładowców. Okej, okay. Teraz w takim razie kolejne zdanie. W mojej pracy największą inspiracją jest...
Spojrzenie studenta czy studentki, które zrobi tak. A i wtedy jestem tak.
Udało się. Zaświeciło.
Tak. I chyba teraz powiem tak, odpowiem na to pytanie, bo teraz do mnie dotarło. I to widać w tej mojej pracy naukowej i tym, że jestem wielkim fanem, może nie tak górnolotnie deliberacji, ale rozmowy. Szczerej rozmowy. Takiej wymiany, czy to rozmowy o czymkolwiek, tak? Bo ja to jest, zajmujesz się czymś, ale największą frajdę mi sprawia, jak z kimś mogę o tym porozmawiać, pośmiać się, albo dowiedzieć czegoś nowego, albo mieć inne spojrzenie, a nawet czasem pokłócić w taki, prawda, konstruktywny i przyjazny sposób. Tak bym to powiedział. Jestem wielkim fanem rozmawiania.
Okej, okay, super. No to już tak naprawdę ostatnie zdanie. Warto studiować w Instytucie Zdrowia Publicznego, ponieważ...
Ponieważ jest to instytut, który prowadzi studia, które naprawdę dają praktyczne umiejętności, a jednocześnie pozwalają takiemu komuś, jak ktoś zajmuje teoretycznymi rzeczami albo jakimiś takimi... pozwala takimi... politologia. Pozwala takiej osobie pokazać, że to się przekłada na te praktyczne rzeczy. To jest najbardziej fantastyczne. Ta interdyscyplinarność, w której możemy łączyć naprawdę wiedzę z różnych dyscyplin, z różnych dziedzin nauki ze sobą i pokazywać, jak one ze sobą, jak się zazębiają. To ja powiem szczerze, tego jest trudno uraczyć gdziekolwiek indziej, naprawdę. Że można tak różnorodny namysł i różnorodne badania połączyć ze sobą i przełożyć nawet na coś praktycznego. Ale wspominając o tym, że to się przydaje wielokrotnie w pracy, tak? Można już prawie że zawód zdobyć w ten sposób. A właśnie można w ten sposób zrealizować przede wszystkim siebie, różne swoje zainteresowania znaleźć. Nawet jak się nie do końca wie, ale zawsze można gdzieś skoczyć w bok, zobaczyć, co tutaj się dzieje ciekawego, połączyć to z czymś innym. I ja tak tutaj powiem szczerze, że się realizuję. Właśnie, że mogę w wszechstronny sposób zanalizować różne rzeczy i nie jestem zamknięty w takim widzeniu tunelowym. I to też daje urozmaicenie dobre. Tak? Jakby człowiek jak za dużo brnie w jedną stronę, też się męczy, wypala, więc można na moment zająć się czymś innym. Te studia i ten kierunek, ta nauka i sztuka, jak mówię, zdrowie publiczne, daje taką możliwość.
Tak, zgadzam się, potwierdzam. Polecam. Też zawsze, ja też polecam oczywiście i zawsze też podkreślam, że ta wielodyscyplinarność tego kierunku to jest coś naprawdę fajnego i naprawdę ten kierunek myślę, że może zainteresować wielu. I też, tak jak mówiliśmy już zresztą tydzień temu, że tak naprawdę w zdrowiu publicznym każdy może znaleźć coś dla siebie, tą swoją dziedzinę, w której może stać się specjalistą. Więc jeszcze raz serdecznie zapraszamy oczywiście do studiowania u nas.
Dokładnie. Chcemy Was, żebyście do nas przyszli i swoje pomysły realizowali u nas.
Tak, chodźcie, będzie naprawdę super. W nowej lokalizacji już naszego Instytutu na Skawińskiej.
Naprzeciwko Kazimierz, dokładnie.
Właśnie, jest Kazimierz, a po drugiej stronie Wisły macie na przykład forum, więc super, można wypad po zajęciach też jak najbardziej.
Zaraz obok mamy bulwary, można sobie tam wyjść na spacer, odpocząć, super.
Dokładnie. Moi drodzy, w takim razie będziemy dzisiaj kończyć. Zapraszam jeszcze do zadawania pytań, jeśli jakieś są, to teraz muszą się pojawić. I tak, jeszcze raz dzisiejszym moim gościem był dr Michał Zabder-Janrus. Bardzo dziękuję. Widzimy się też za tydzień, już tak naprawdę na ostatnim live'ie. Kto będzie moim gościem, pewnie dowiecie się dopiero w środę, ale też serdecznie zapraszamy. I jeszcze raz bardzo dziękuję. Panie doktorze Michale, dziękuję. Do widzenia.
Do widzenia, trzymaj się. Do zobaczenia.